Student IT. Wirtusprawa chciałoby się pokrzyczeć. Tutaj porozmawiam trochę o tej drużynie, ale nie tylko. Bartłomiej Kuczyński, kłaniam się, Wiutko, witam serdecznie. Ze mną w studiu oczywiście również niezastąpiony Szymon Gręka.
Cześć wszystkim.
No i słuchajcie, nie bez powodu tak właśnie zarzuciłem hasłem tej drużyny, bo będzie tutaj oczywiście mowa o turnieju w Counter-Strike, a jaki turniej? To już myślę zostawię Szymonowi, bo tutaj ma chyba wiele do powiedzenia z tego, co widzę.
Jaki turniej? No, chciałoby się powiedzieć, że najbardziej prestiżowy turniej w Counter-Strike'a w sezonie, turniej rangi Majora, turniej, na który przyjeżdżają najlepsze drużyny na świecie, tym razem organizowany przez E-League w Atlancie i w Bostonie. Ja oglądam. Ty oglądasz regularnie mecze, czy nie masz na to czasu?
Ja tutaj przy realizatorce robię, tak? Przy streamach z tego, więc jakby też chcąc, nie chcąc, jakby oglądam. No ale...
I jakie masz opinie? Bo według mnie, wbrew opiniom, które właśnie krążą w internecie, głównie chyba po tej polskiej stronie internetu, ten turniej dla mnie jest bardzo ekscytujący, zarówno z perspektywy dziennikarza, jak i samego widza i fana pewnych drużyn, bo wydarzyło się bardzo wiele ciekawych rzeczy i te wszystkie mecze, te wszystkie zwroty akcji są interesujące i każą się zastanowić nad pewnymi aspektami.
No tyle, że to chyba należałoby też wspomnieć o drużynie, która przemknęła przez cały ten turniej, bo pokonali wiele utytułowanych drużyn, tak właśnie Virtus Pro. Tak, znaczy tutaj akurat...
Chodzi ci na pewno o Quantum Bellator Fire. No, to jest na pewno największa rewelacja tych zawodów, bo okazuje się, że rosyjska drużyna, w dużej mierze anonimowa, w dużej mierze bardzo młoda, która jeszcze jakiś czas temu w internetowych rozgrywkach przegrywała z polskimi zespołami pokroju Pride przecież, awansowała do fazy pucharowej, nie przegrywając w fazie grupowej żadnego meczu i eliminując takie drużyny jak na przykład Virtus Pro. To jest ogromne osiągnięcie, to jest rzecz, dla której bukmacherzy całego świata rwali sobie włosy z głowy. I takich małych wydarzeń na tym majorze zdarzyło się więcej. No, warto wspomnieć, że aż sześć najlepszych drużyn majora w Krakowie nie zakwalifikowało się ostatecznie do fazy pucharowej. Tak?
Astralis, jeśli dobrze pamiętam.
Dwóch finalistów, między innymi właśnie zeszłorocznego E-League Majora i także dwóch finalistów majora w Krakowie.
Czyli tak naprawdę cztery, jedne z najbardziej utytułowanych drużyn w historii, nie, czy nie tyle co w historii Counter-Strike'a, ale przez ostatnich parę lat które zyskiwały najwięcej tytułów.
Na pewno tak. I no do tego Virtus Pro, które no, smutno mi o tym mówić, ale utraciło...
Musimy powiedzieć.
Utraciło status legendy. Warto przypomnieć, że oni uczestniczyli do tej pory we wszystkich majorach w historii, tylko na pierwszym nie wyszli z grupy. Podczas drugiego, którego notabene wygrali, chodzi o majora w Katowicach, wywalczyli pierwszy status legendy, który utrzymywał się właśnie do chciałoby się powiedzieć, dziś. Niestety. Niestety utracili go i to każe nam się zastanowić nad ich przyszłością. Czy zobaczymy jeszcze Virtus Pro w niezmienionym składzie na jakimkolwiek innym majorze? Trudno mi powiedzieć, bo no ta ich gra wygląda bardzo niekorzystnie, niepewnie, chaotycznie. Podobało mi się to, co powiedział Neo, Filip Kupski, czyli jeden z graczy Virtus Pro. Nie owijał w bawełnę, w oświadczeniu po turnieju jasno przyznał, że zagrali słabo i nie może jeszcze powiedzieć oficjalnie, jakie są ich kolejne plany, ale o tym się już wkrótce dowiemy. Niektórzy doszukują się w tym zapowiedzi zmian kadrowych.
No to na co by wskazywał zresztą post z Paszy na Facebooku. To znaczy wiemy, że czy każdy, kto zna Jarosława Paszy Jarząbkowskiego, wie, że często on lubi pisać takie bardzo nacechowane emocjonalnie posty czy wiadomości na social mediach. Ale tutaj właśnie należałoby się zastanowić, czy to jest to, o czym mówi, że tu już należałoby wprowadzić, czy zmiany będą smutną koniecznością, czy jeszcze jednak ta właśnie złota piątka jest w stanie coś jeszcze zdziałać na tej arenie międzynarodowej.
No miejmy nadzieję, na pewno jeszcze cofając się do tego, co powiedziałeś o Paszy, no tych jego zapowiedzi końca kariery było już bardzo dużo. Wielu z zawodników Virtus Pro po przegranych turniejach dodawało bardzo zastanawiające się posty. Potem inni publikowali, że wszystko jest okej, że drużyna się pozbiera i faktycznie tak było. okazji do udowodnienia tego, czy faktycznie oni jeszcze coś osiągną w tym roku, kilka okazji będzie. No, zostali zaproszeni na imprezę Starladera, zostali zaproszeni do Katowic na IM, zostali zaproszeni na turniej organizowany dla Grupy Wyszehradzkiej. Podejrzewam, że zostaną zaproszeni również na Epicenter, ponieważ podczas poprzedniej edycji doszli do finału w którym przegrali ze SK Gaming,
tak.
Także no, tych okazji będzie jeszcze trochę, ale czy cokolwiek nam zaprezentują, no jeżeli będą grali tak jak w Atlancie, jeżeli będą przegrywać do 3, do 6, do 7, bo warto wspomnieć, że oni tylko 16 rund na całym majorze ugrali.
No, to jest niewielką liczbą.
To jest bardzo niewielka liczba, no i najbardziej bolą te ich lekceważące wypowiedzi na temat samych treningów. No, świat sportowy obiegł już przecież mem o tym, że Biały podczas meczów nie myślał o niczym innym, jak tylko o grze w PUBG.
Tak.
Bo przecież wyśrubował niemal taką samą ilość liczby godzin rozegranych w tę grę, jak w Counter-Strike'a przed Majorem, kiedy większość drużyn trenowała zaciekle do najważniejszego turnieju w sezonie przecież.
Znaczy tutaj właśnie tutaj można byłoby się zastanawiać, czy to jest kwestia właśnie jakiegoś innego podejścia, czy właśnie jak sami zawodnicy się ustosunkowują do właśnie turniejów. A czy to też mnie trochę martwi to, o czym mówisz, bo właśnie o tym Epicenter, o którym wspomniałeś, tam mecz z SK Gaming był naprawdę do samego końca, były emocje. To mógłbym nawet powiedzieć, że to był jeden z najlepszych meczów Virtusów, jakie kiedykolwiek widziałem. Jeżeli chodzi o zaciętość, jeżeli chodzi o emocje, to naprawdę tam do ostatniej chwili siedziałeś i zastanawiałeś, kto wygra w tym Best of Five. A no mamy właśnie też kontrast tego Majora, tak, który niestety tylko 16 rund i tutaj no myślę, że IM w Katowicach może być taką troszeczkę kropką nad i, bo to jednak występ przed własną publicznością, stawka jest spora. Myślę, że też ta kwestia, że grają przed własną publicznością, no, będzie jakimś tam motywatorem, ale myślę, że też w obecnej sytuacji może troszeczkę ich nie tyle co krępować, ale troszeczkę stresować, że właśnie będą musieli wręcz pokazać właśnie, że stać ich na grę na najwyższym możliwym poziomie.
No, w przypadku ich sytuacji często bazujemy na statystykach, odniesieniach do poprzednich turniejów. Na tym majorze na przykład mówiło się, że Virtus Pro nigdy nie przegrało inauguracyjnego pojedynku. Teraz dostali straszny oklep od najmniej doświadczonej drużyny. Mówiło się o tym, że nigdy nie przegrali pojedynku o stawkę z Cloud9. Teraz Cloud9 wyeliminowało ich z turnieju. I warto zwrócić uwagę na to, że zeszłoroczny major dla Virtusów skończył się świetnie. Dotarli do finału. Z Astralis również było bardzo blisko. Zostali wicemistrzami. IM był chyba kolejnym ich turniejem, na którym pojawili się, no poza jeszcze Dreamhackiem Masters, który wygrali. IM był tak drugim turniejem po majorze i pierwszym po świetnym Dreamhacku i tam nie wyszli nawet z grupy. Teraz IM będzie turniejem po fatalnym okresie Virtus Pro i być może to ich zmotywuje do tego, żeby w Polsce zaprezentować się w końcu na scenie po długiej nieobecności. I ja się tak śmiałem trochę, i wymyśliłem sobie taki scenariusz, gdyby życie faktycznie było filmem, to Virtus Pro najprawdopodobniej teraz stwierdziłoby, że chce zakończyć karierę po fatalnym okresie, ale zrobi to dopiero wtedy, kiedy wzniesie puchar
w Spodku.
I kiedy faktycznie wygraliby ten turniej i powiedzieli swoim kibicom, że nie czują się już, żeby dalej reprezentować Polskę, reprezentować Virtus Pro na światowej scenie, to właśnie Spodek byłby chyba idealnym miejscem do ogłoszenia tego. Najlepiej z pucharem właśnie
tak,
w dłoni.
Ale wiesz co, to mnie trochę przypomina, jeżeli chodzi o filmy, trochę Rockiego Balboa właśnie. I też o troszeczkę innej dyscyplinie mówimy. Ale tak, myślę, że to trochę... bardziej bym to porównał nie do filmu, a bardziej do właśnie kariery Adama Małysza, żeby właśnie skończyć z klasą, będąc tak utytułowanym, będąc w formie przede wszystkim. Tak. To byłoby, myślę, naprawdę dobre. Chociaż nie chciałbym tutaj mówić oczywiście o zakończeniu kariery tego chłopaka.
To są rzeczy, które sobie gdybamy i trochę żartujemy, bo wiemy, że Virtusi mają kontrakty do 2020 roku, tak? Historyczne kontrakty i szczerze mówiąc, no prawdopodobnie będą grali jeszcze na scenie, tylko kwestia jest taka, w jakim składzie.
Albo zmienią na PUBG gierkę, no.
Albo zmienią na PUBG, zobaczymy. Ale jedno nie uległo wątpliwości, mimo to, że Virtusi stracili status legendy na Majorze, to tego statusu nie stracą w świecie e-sportu nigdy, bo to, czego dokonała ta drużyna, nie udało się...
Historia samej drużyny.
No. Jeszcze żadnej innej, żadnemu innemu zespołowi na świecie po prostu, no. To są żywe, chodzące jeszcze legendy. Fajnie by było, gdyby jakąś kropeczkę nad i postawiły na koniec swojej kariery, no ale nie zawsze wszystko kończy się idealnie.
Nie no, trochę to smuci, jakbyśmy już mówili w takim nastroju, jakby faktycznie ten koniec kariery miał się niedługo zbliżać.
Tak, ale to tak zawsze jest, kiedy po wielkich porażkach ludzie są sfrustrowani, smutni. Przecież to są nasi bohaterowie, tak samo jak reprezentacje w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną. No ale zobaczymy. No.
Nie, na pewno trzeba, myślę, im okazać wsparcie. No i tutaj oczywiście kwestia, czy właściwie sprawa do was, słuchających. studentat@gmail.com. Jeżeli macie jakieś swoje opinie, czy może jakieś solucje, jak Virtusi mogli tutaj wrócić na salony, a czy właściwie cały czas powrócić na sam szczyt, bo teraz chyba raczej nie można mówić o tym, że są na szczycie, to walcie śmiało, piszcie na tego maila. No i moi drodzy, moglibyśmy tak długo mówić o Virtusach, moglibyśmy długo mówić o Majorze, ale czekają na nas inne gry i tak z tej naszej chłodnej, zimnej Polski przeniesiemy się do ciepłej, słonecznej Hiszpanii. A w jakim kontekście, to już powiem za chwilę.
Student IT.
No i właśnie, tak mówimy o tej ciepłej Hiszpanii. Mam nadzieję, że już się trochę tutaj rozmarzyliście. Nie będziemy o niej mówić w kontekście wakacji, a w kontekście LCS-ów, a też w kontekście jakby polskiego udziału, bo w tym przypadku nasi rodacy mają dość duży wkład, bo mamy Giants, w którym mamy Cinkrofa i mamy Deflesa. I właśnie, bo tutaj rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia. Ogólnie rzecz biorąc, składy w grach komputerowych są po 5 osób, tak? Pomijając gry, gdzie gra się pojedynczo. I to jest ten moment, gdzie faktycznie jest stała piątka, rezerwowy jest ewentualnie jeden. A tu należy wspomnieć, że Giants, jako chyba jedna z niewielu drużyn, nie wiem czy jedyna, to aż tak, niestety aż takiej wiedzy nie posiadam, mają dwa składy rotacyjne. To nawet nie jest tak, że są dwa składy oddzielne, tylko oni posiadają dwa składy rotacyjne, gdzie mają po dwóch zawodników na każdą pozycję. I jak dla mnie to jest no, fenomen swego rodzaju. Nie wiem czy na skalę światową, ale na pewno w skali Europy.
Faktycznie, ta 10-osobowa reprezentacja robi wrażenie. Eksperci mają różne zdanie na ten temat. Niektórzy uważają, że to jest bardzo ciekawe posunięcie i to zachęci na przykład zawodników do tego, żeby cały czas być na topie, cały czas udowadniać swoim szefom, że to oni powinni być wystawieni do głównego składu i to zwiększy ich umiejętności. Drudzy z kolei, przeciwnicy tego systemu twierdzą, że no, taktycznie to po prostu będzie katastrofa i czas, jaki trzeba będzie poświęcić na to, żeby ta drużyna poukładała sobie wszystko i zgrała się odpowiednio w każdych konfiguracjach, jest tak ogromny, że to nie wypali. No, trudno mi obrać jakieś stanowisko, na pewno trzeba się temu przyglądać.
Też trzeba, myślę, że trzeba wspierać w końcu. 1/5 zespołu stanowią Polacy w tym przypadku, nie?
No trzeba wspomnieć, że to nie tylko Giants, ale też G2, też Movie Star Riders, no... Polaków w Hiszpanii mamy teraz 7.
Tak, dokładnie.
To jest ogromna liczba. I wielu twierdzi, że to też jest ogromny cios wymierzony w polską scenę krajową. Co o tym sądzisz? Masz na ten temat jakieś zdanie?
Powiem ci, to jest ciekawa kwestia. Na pewno nie ulega wątpliwościom, że Hiszpania stała się takim swoistym buforem, taką furtką, tak, dla polskich zawodników, jeżeli chodzi o dalszy rozwój kariery. Natomiast właśnie... Tutaj należałoby się przyjrzeć naszej rodzimej scenie. Tutaj troszeczkę schodzimy z tematu LCS-u, ale myślę, że należy o tym wspomnieć. Mamy IHG, które tak naprawdę w tym momencie jest jakaś swoista hegemonia tego zespołu, jeżeli chodzi o krajową scenę. Z mniejszymi przerwami, bo tutaj rywalizowali, myślę, że można powiedzieć, na równi z równym z Pompą.
Z Pompą, która niestety...
Już jej nie ma, dokładnie. I Pompa to jest też w ogóle oddzielny temat, bo oni tam w praktycznie każdej grze chyba albo zmienili skład, albo doszło do disbandu.
No, sam Mystic West przecież wyleciał do Hiszpanii teraz.
No właśnie, dokładnie. Mystic ma w Hiszpanii. no, myślę, że to jest też swego rodzaju problem, że na naszej polskiej scenie brakuje takich solidnych składów, typu właśnie Meteor Makers, o którym wielokrotnie wspominaliśmy w naszych audycjach, który byłby w stanie coś zdziałać, reprezentując jakby polską scenę. Natomiast no można nawet spojrzeć na aktualnie na LCS-y. Zobacz sobie, że pierwsza drużyna w tym momencie w tabeli, czyli Vitality Gaming z Jastrolem na pokładzie, tak, też z innym, z kolejnym Polakiem, w tym momencie przewodzą w tabeli. I też sobie też należy spojrzeć na to, że wiele europejskich drużyn w tym momencie posiada właśnie tego jednego zawodnika. Mamy też Jankosa, tak, w G2 Esports.
I mamy Wandera.
Dokładnie, i mamy jeszcze Wandera. I to też należy zaznaczyć, że wiele europejskich zespołów właśnie tego jednego zawodnika z naszego kraju. To też jest trochę smutne, że właściwie to daje nam odpowiedź, że nasza polska scena odstaje poziomem od... że drużynowo, jakbyśmy mieli zrobić... tak, mam przynajmniej takie odczucie. Jakbyśmy mieli zrobić drużynę składającą się z Polaków, to ona by odstawała po prostu organizacyjnie i poziomem od innych europejskich drużyn. Przynajmniej, wiesz, takie można odnieść wrażenie w tym momencie, jak się na to patrzy.
Znaczy, trudno to porównywać po prostu w wersji S-ach, wydaje mi się. No tak. Nastał taki trend, gdzie zespoły przestały ograniczać się narodowością i po prostu mieszały składy. W Counter-Strike'u też teraz to jest widoczne. FaZe Clan przecież, który powstał z miksu najlepszych zawodników niektórych zespołów. Każdy jest z innego kraju przecież i to się świetnie sprawdza. Także trudno dywagować na temat tego, czy zespoły jednonarodowe będą w stanie zawalczyć z zespołami w LCS-ach.
Czy wiesz, to nawet nie chodzi tylko o kwestię zespołów jednonarodowych, tylko chodzi o sam jakby poziom i dogadywanie się. Bo w tym momencie europejskie drużyny składające się właśnie, tak jak mówisz, z zawodników różnych narodowości, to nie jest nic dziwnego. To już jest tak naprawdę, można nawet powiedzieć, codzienność. Choć w przypadku Doty zdarza się bardzo dużo drużyn właśnie tej jednej, jakby jednej tej samej narodowości. I to też trzeba zaznaczyć. No ale myślę, że nawet jeżeli nie w drużynach polskich, stricte polskich, to życzę jak najlepiej tym wszystkim jakby osobom reprezentującym nasz kraj, żeby właśnie, czy to występując w pojedynkę w jakimś zespole, czy w właśnie jakimś tam większym dwuosobowym składzie, jak w przypadku właśnie Hiszpanii, żeby po prostu im się powodziło i żeby byli w stanie drużynę jakoś tam prowadzić.
No i właśnie ja nie uważam to... Wiele osób oskarża na przykład zawodników, którzy wyjechali do Hiszpanii, że nie spróbowali w Polsce stworzyć dobrej drużyny długoterminowej i tak dalej, która byłaby w stanie zepchnąć z tego piedestału IHG, a potem walczyć na scenie międzynarodowej. No ale umówmy się, w Polsce nie ma do tej pory warunków, żeby coś takiego
rynek
stworzyć.
Jest zupełnie
organizacje inny. Nie inwestują w League of Legends poza IHG, poza pompą do tej pory. No trudno było doszukać się jakiegoś klubu, który na poważnie by się tym zainteresował. AGO Gaming teraz się bardzo rozwija, ale znając ich przyszłość z LoLem, to należy sobie zadać pytanie, czy będą chcieli ryzykować. Pride oficjalnie, Piotr Lipski mówi, że Lola po prostu nie opłaca mu się wspierać. No i gdzie oni mają te drużyny robić? Nie wiadomo, co z Team Kinguin. A w Hiszpanii czeka ich największa liga poza LCS-em w Europie, która jest no, idealnym, najlepszym przedsionkiem do tej najbardziej prestiżowej.
Buforem. No.
I świetny przykład Jack Trolla właśnie podałeś, który wraz z prawie całym zespołem został zwerbowany właśnie z Hiszpanii do LCS-ów. Poza tym tam są bogate kluby, bogaci sponsorzy. Oni więcej zarabiają w Hiszpanii. Mają się męczyć w Polsce za marne grosze i na niepewnym gruncie? Niekoniecznie. Networking, szukanie kontaktów, to wszystko daje im Hiszpania. Niektórzy podają, jak na przykład Veggie, argument za tą Hiszpanią, że największym argumentem właśnie, kontrargumentem za wyjazdem w tamten region jest to, że zawodnicy muszą wyjeżdżać z Polski i mieszkać w obcym kraju, ale to też wydaje mi się kiepski przykład, ponieważ
no,
wydaje mi się, że każdy młody człowiek, bo to są młodzi ludzie, 18-19-latkowie, no, docenią taką przygodę wyjazdu do Hiszpanii.
Tak, przede wszystkim myślę, że kwestia skończenia szkoły, tak, już nawet nie mówię o studiach, ale samo, żeby mieć wykształcenie średnie i wtedy to jest nawet idealny moment, żeby się zastanowić, czy można, właśnie polecieć sobie. To jest dobry moment jak dla mnie, bo Studia, na przykład tak wykształcenie wyższe, to już nawet tutaj kwestia nas studentów, myślę, też bezpośrednio dotyczy. Bo kwestia, to już od ciebie zależy, czy od razu pójdziesz do pracy, tak? Czy właśnie w tym przypadku zostaniesz e-sportowcem i wyjedziesz do innego kraju? Czy zaczniesz od, wiesz, przygotowania sobie tego zaplecza naukowego, że się tak wyrażę, zdobędziesz jakiś tam dyplom inżyniera czy magistra i wtedy pójdziesz dalej. Ale trzeba, myślę, tutaj pamiętać o tym, że tak naprawdę studia możesz zrobić zawsze, tak? Niezależnie od wieku, niezależnie od momentu w życiu, jakim się znajdujesz. Myślę, że tutaj to dla młodych jest bardziej zaleta niż wada.
Nie pamiętam, jak nazywał się ten system popularny bardzo na całym świecie. Gap year chyba, tak? Że ludzie kończący szkoły średnie robili sobie przerwę co najmniej roczną na to właśnie, by sobie pojeździć po Europie, na przykład zwiedzić świat. No, to jest bardzo popularne, nawet nie od lat, ale i od wieków. No, zawsze tak.
Wiele osób tak robi po prostu. Nawet nie trzeba szukać jakiegoś określenia na to. Tylko no, wiele osób właśnie tak podróżuje. Musi mieć taki rok resetu, tak, od tych wszystkich jakby schematów szkolno-edukacyjnych. Przynajmniej no, tak mi się wydaje.
A umówmy się, jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem mrozu, szarości, deszczu i brudu, no to wyjazd do Hiszpanii, no to jest świetna sprawa, no. Bo nie wiem, co może trzymać ludzi w Polsce tutaj.
Nie wiem, no sam kraj, sam w sobie, no. Że wiesz, no tej, tak jak wspomniałem na początku, no tutaj nasza ta zimniutka Polska w tym momencie, no troszkę ciężko ma do konkurowania z ciepłą Hiszpanią, która jest idealnym miejscem na wakacje. No ale my tak dywagujemy o tych LCS-ach, dywagujemy o tym, teraz już moglibyśmy ten zejść w niebezpieczny temat, co nas trzyma w Polsce. Ale to może będzie temat na inną okazję, być może nawet w e-sportowym zabarwieniu, i aby tak było. A jeżeli macie jakieś pomysły na audycję, to studentit@gmail.com, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, uwagi, walcie śmiało. A ja w tym czasie zapraszam was na trzecią, ostatnią część audycji. Słyszymy się już za chwilę. Student IT. No i właśnie, tutaj nie tyle zapomnieliśmy, a też wypadałoby wspomnieć o innych grach, bo cały czas mówimy o LoLu, cały czas mówimy o Counter-Strike'u, a w tym momencie rozgrywa się ESL One Genting, czyli jeden z, właściwie pierwszy turniej większy Doty w tym roku. Jest to Major, czyli turniej jakby jeden z, no najwyższy rangą tak naprawdę, poza samym Internationalem, czyli finałami. No i tutaj jakby pomijając same rezultaty, bo w tym momencie, kiedy mówimy o tym turnieju, to turniej cały czas trwa, on potrwa jeszcze do 28 stycznia, no to tak naprawdę ja patrzę coraz bardziej, jako fan LoLa, tak, jako właściwie zapalony gracz, coraz przychylniejszym okiem patrzę na turnieje Doty. Nawet nie pod kątem puli nagród, która i tak jest notabene bardzo wysoka. W tym momencie mamy akurat na ten turniej 400 tysięcy. W przypadku International mamy rekordową pulę nagród, bo sięgającą 25 milionów dolarów, co jest no niebotyczną sumą. Ale też patrzę na to pod kątem organizacyjnym, pod kątem jak to się ogląda i naprawdę myślę, że Dota powoli ma szansę przegonić LoLa nawet nie tylko pod kątem właśnie tej puli nagród czy tego typu statystyk, ale jeżeli gra będzie się rozwijać nadal w tym kierunku, w którym aktualnie zmierza, to mogłaby nawet konkurować spokojnie albo nawet przegonić LoLa w przeciągu najbliższych kilku lat.
No i jeżeli sytuacja z Riotem tak będzie się powtarzać i tak samo Valve będzie wspierać swój tytuł, no to być może tak się stanie. No, ta polityka wydawcy jest bardzo ważna. Valve bardzo, bardzo wspiera. Przecież Dota to jest takie oczko w ich głowie, a Riot, no szczególnie w Europie, niekoniecznie to widać.
Znaczy, wiesz, myślę, że to jest trochę problematyczne, bo przykładów jest więcej. Na przykład Blizzard i Overwatch to jest też bardzo dobry przykład. Bo tak jak tu mówimy, właśnie Dota jest mocno wspierana. Z LoLem są jakieś mniejsze, większe problemy, ale no to jest jedyny tytuł Riotu i to też jest plus, bo oni się mogą skupić na razie na tym i wyłącznie na tym tytule, chociaż krążą plotki, że już powoli szykują się do wydania drugiej, kolejnej gry od siebie. Także, moi drodzy, tutaj może być całkiem ciekawie. Zresztą zapowiedzi pojawiły się już w zeszłym roku, także to nie jest jakaś specjalna nowość, ale cały czas czekamy na efekty, bo na razie żadnych specjalnych szczegółów nie ma. No ale mówimy właśnie o Blizzardzie i Overwatch, przecież OGN, które miało z Blizzardem, organizowało turnieje Overwatcha najwyższą rangą w tym momencie, nagle się dowiedzieli, że ej, my nie chcemy z wami współpracować, my jednak mamy trochę inny pomysł.
Mamy swój produkt.
Tak, mamy swój produkt i to na przykład mnie osobiście irytuje, jeżeli chodzi o Blizzarda, że oni jak najwięcej chcą mieć na wyłączność. Oni, myślę, tutaj mogę nawet założyć teorię, że oni troszeczkę w tym momencie trochę zabijają rozwój sceny. Bo w momencie, kiedy oni chcą turnieje na wyłączność, czy chcą coś zorganizować na zasadzie ej, my to chcemy zrobić, wy ewentualnie możecie nam pomóc, to powoduje, że nie ma niezależnych organizacji, które mogłyby zrobić turniej podobnego formatu, albo nawet mniejszego nawet, dajmy na to, ale żeby cały czas coś się działo na tej scenie. Jak dla mnie po prostu teraz jest Overwatch League, tak? Teraz te wszystkie najlepsze zespoły w Overwatch rywalizują ze sobą. Jest to największe tak naprawdę przedsięwzięcie w Overwatchu jak do tej pory. Przynajmniej tak to ja to tak widzę.
Takie miało być założenia, no to właśnie przez Overwatch League wszystkie inne projekty przestały być wspierane, tak, no bo to jest bezpośredni produkt przecież Blizzarda.
Znaczy, wiesz, no niby to jest okej, niby świetnie, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no wypadałoby, żeby było coś poza tym.
Fajnie, wypadałoby.
No to fajnie, że jest liga, no ale co poza tym?
Wiesz, trudno dyskutować z Blizzardem o tym. To jest jakiś ich pomysł na biznes, tak? Oni sobie taki biznesplan ustalili. Dość kontrowersyjny, dość ciekawy. No trudno przewidzieć tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie, ponieważ dopiero 2 tygodnie tej ligi minęły. No ale ludzie już mówią, że to jest przecież projekt bardzo zbliżony do tego, co mamy w NBA, NHL i ta liga, te rozgrywki zbliżają nas trochę do takiego sportowego mainstreamu również przez organizacje, które wykupiły miejsce w rozgrywkach. To być może będzie taki bufor, właśnie taki przedsionek do tego, żeby zacząć jeszcze bardziej, jeszcze aktywniej rozmawiać o związkach sportu ze sportem.
No, czy w Ameryce to szczególnie widać właśnie, to jak wspomniałeś, ten schemat NBA właśnie wykupywania miejsc, to właśnie szczególnie widać w Ameryce, bo zobacz sobie na przykład, jak wygląda Liga Europejska w LoLa, a jak wygląda Liga Amerykańska. Tam wykupujesz slota.
W Europie przecież też już tak.
Tak, teraz już tak, ale wcześniej to wyglądało troszeczkę inaczej. I to też jakby kwestia tego, że e-sport bierze bardzo dużo ze sportów tradycyjnych tak naprawdę na chwilę obecną. Tutaj cały czas jakby skupiamy się, wspominaliśmy o tym IEM-ie właśnie, o to jest też bardzo ważne. A nie tak dawno też ogłoszono, że na Intel Extreme Master w Katowicach będzie PUBG, co też troszeczkę zaskoczyło.
Faktycznie.
A też trzeba pamiętać, że tam występuje w turniejach około 80 osób. Więc w tym momencie trzeba przygotować 80 stanowisk. I mnie to zastanawia, jak w tym momencie ESL podoła organizacyjnie, bo...
Podoła, bo już to się udało przecież im. Oni są przygotowani. Turnieje wcześniej przeprowadzili właśnie w PUBG i myślę, że nie będzie z tym problemów. Większy problem będzie z tym, jak to będzie się oglądało i jak widz ma sobie z tym wszystkim poradzić.
Tak, bo z tym jest problem, to akurat wielokrotnie, też o tym wspominaliśmy we wcześniejszych audycjach, że oglądanie właśnie streamów czy relacji na żywo z PUBG jest dość problematyczne. Głównie ze względu na taką dość... Znaczy, może inaczej, jak samemu grasz, jest świetnie, tak? Cały czas coś się dzieje, cały czas czujesz tę adrenalinę i tą presję, no ale jak oglądasz, no jesteś biernym widzem, nic się nie dzieje i te wszystkie jakby emocje, czy te bodźce, które... na które ty reagujesz, tak? W trakcie gry, nie masz ich jako widz. Przez co tak, jeżeli komentator tutaj jakby ich rola jest bardzo ważna, nie popracuje nad tym, to tak naprawdę w tym momencie masz widowisko, które no troszeczkę przysypiasz już po 5-10 minutach, bo albo nie wiesz, co się dzieje, albo nie czujesz tego samego, co gracze, tak? No i to jest, myślę, też troszeczkę problematyczna sprawa tutaj.
Ale o organizację bym się nie martwił. ESL, Intel Extreme Masters, to są marki, które radziły sobie z wyzwaniami dużo większymi, myślę, w skali całej historii sportu i to będzie dobry turniej.
No to będzie dla mnie trudniej i też myślę, że tak samo dobry będzie w przypadku StarCrafta, bo w tym, bo aż dwóch Polaków zobaczymy na tej imprezie.
Nercio i Elazar.
Tak, dokładnie. Jeden z nich dostał się właśnie w kwalifikacjach, drugi został zaproszony na turniej. I tutaj, szczerze powiedziawszy, jestem pod wrażeniem, bo w tym momencie StarCraft, nie oszukujmy się, jest troszeczkę taką niszową grą już jak na obecne sportowe standardy, chociaż nadal jest utytułowana jakby... Należy jakby zwracać na nią uwagę, bo jest jednak dość ważnym tytułem. I tutaj no, jestem ciekaw, jak sobie Polacy poradzą, bo to jest obok LoL'a, myślę, druga gra, która jest dość mocno zdominowana przez graczy z Azji w tym przypadku.
Tak, ale Polacy mają bardzo bogatą historię w StarCraftie, czy to w jedynce, czy dwójce. Te reprezentacje naszych rodaków zawsze były bogate i byliśmy w stanie z tymi Azjatami rywalizować. No wystarczy wspomnieć o tym, że bodaj pierwszym medalem polskim zdobytym na World Cyber Games był właśnie medal dla Blackmana, brązowy, w StarCrafta.
No, dokładnie.
Także historia jest długa. Cieszy to, że Polacy faktycznie cały czas są gdzieś tam na europejskim szczycie, bo trudno mówić o światowym tak dosłownie przez właśnie tą dominację Azjatów, ale no... Ja chętnie zawsze obejrzę właśnie Nercio, czy Manę, który przecież jeszcze cały czas jest na scenie, no dzielnie się trzyma.
No to jest chyba człowiek legenda już, jeżeli chodzi o polską scenę StarCrafta tak naprawdę. A też wypada wspomnieć, że jego brat jest koordynatorem polskiej społeczności na chyba największym w tym momencie serwisie streamingowym, czyli na Twitchu. Więc jakby i brat, i znaczy obaj bracia mają tutaj bardzo dużo wspólnego, jeżeli chodzi o gry komputerowe. No ale moi drodzy, czas powoli nieubłagalnie się kończy i tutaj to jest chyba też ten moment, kiedy stawiamy kropkę nad i musimy zakończyć audycję. Koniec lutego, początek marca. To jest moment, w którym będzie Intel Extreme Masters w Katowicach. Najpierw zaczynamy od Doty i PUBG, potem kolejne 5 dni będzie zdominowane przez Counter-Strike'a i StarCrafta. No i moi drodzy, tutaj dajcie nam znać na mailu studentit@gmail.com, czy wybieracie się na tą imprezę. Razem ze mną w studiu był Szymon Gręka, Bartłomiej Kuczyński.
Do usłyszenia.
Student IT.